In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Konsekracja kapłańska, część pierwsza. Konsekracja jest u samych podstaw tożsamości kapłana, o której mówiłem przed tygodniem. Jednak pojęcie to, zwłaszcza wśród duchowieństwa, najczęściej kojarzy się z dedykacją kościołów, ewentualnie z centralnym wydarzeniem posługi kapłańskiej, jaką jest przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Natomiast niezbyt często konsekracja łączy się z jednym ze stanów życia w Kościele, mimo iż taką terminologią posługuje się Kościół od pół wieku, to jest od czasów Soboru Watykańskiego II. Wciąż bowiem zamiast o życiu konsekrowanym lub o osobach konsekrowanych, mówi się tylko o życiu zakonnym lub o zakonnikach czy zakonnicach. Tymczasem mamy w Kościele co najmniej 7 form życia konsekrowanego, a tylko jedną z nich jest życie zakonne. Jeżeli więc, zwłaszcza w duszpasterstwie, konsekracja na mocy profesji rad ewangelicznych nieczęsto kojarzona jest z życiem zakonnym, to tym rzadziej odnoszona jest do kapłaństwa. Widać to także w przedsoborowych dokumentach Kościoła na temat kapłaństwa, w których pojęcie to praktycznie nie występuje. Na szczęście wyraźna zmiana dokonała się na Soborze Watykańskim II, który jednoznacznie wiąże sakrament kapłaństwa z konsekracją. Znalazło to odbicie w nauczaniu świętego Jana Pawła II, który często posługiwał się pojęciem konsekracji kapłańskiej. Z tego wynika, że czas najwyższy, aby kapłani, zwłaszcza diecezjalni, zdali sobie sprawę, że tak samo są osobami konsekrowanymi, jak kapłani zakonni czy członkowie Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich, a także dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy. Ta ich specyficzna konsekracja jest nie tylko podstawą tożsamości kapłańskiej, ale przede wszystkim źródłem ich duchowości oraz uświęcenia. Czym jest zatem konsekracja? Łaciński czasownik consecrare i rzeczownik consecratio oznacza dosłownie współuświęcać. W pojęciu tym zawarte są inne łacińskie słowa: sacrum, czyli świętość, rzecz poświęcona, seco, secare, ciąć, odcinać, oraz sacer, czyli święty, poświęcony. To ostatnie słowo dopełnione terminem dos, czyli posag, wiano, dar, jest podstawą terminu sacerdos, czyli kapłan, osoba poświęcona czy też oddana świętości. Widzimy więc, że konsekracja i kapłaństwo ściśle się łączą w płaszczyźnie świętości. Ponadto słyszalne w łacińskim terminie consecrare słowo seco wskazuje na konieczność odcięcia się od otoczenia w celu całkowitego poświęcenia. Z powyższego wynika, że konsekracja jest pojęciem ściśle religijnym i występuje we wszystkich religiach. Oznacza ofiarowanie bóstwu osób, rzeczy i miejsc. Polega ona z jednej strony na wyłączeniu ich z użycia czysto świeckiego, a z drugiej strony na włączeniu do funkcji sakralnych. W znaczeniu chrześcijańskim jest ona wyrazem szczególnego związku z Bogiem i aktem kultu należnego tylko Jemu. Dawniej, jak wspomniałem na początku, rozróżniano konsekrację osobową i przedmiotową. Tę ostatnią obecne prawo kościelne nazywa po prostu dedykacją lub poświęceniem. Polega ona na zmianie znaczenia lub przeznaczenia przedmiotu albo miejsca. Natomiast konsekracja w ścisłym znaczeniu odnoszona jest wyłącznie do osób. ten sposób podkreśla się osobowy charakter tego aktu religijnego, który w sposób szczególny łączy z Bogiem jako jedynie świętym i źródłem wszelkiej świętości. Chrześcijańska konsekracja wskazuje na tak ścisłą i silną łączność z Bogiem, że dana osoba wchodzi w stan pewnej izolacji od świata, w którym żyła. Z tej racji w konsekracji zawiera się podwójny aspekt, negatywny i pozytywny. Negatywny wskazuje na zerwanie i izolację, owo sekare. Pozytywny zaś na nową godność, która pozwala być narzędziem Bożej obecności i działania w świecie. Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zafałszowanie idei konsekracji, z jaką mamy do czynienia w języku kaznodziejsko-ascetycznym odnośnie do oddania siebie Bogu i poświęcenia Mu swego życia. Często bowiem, mając na myśli konsekrację, podkreśla się, że to człowiek aktem swej woli i określonych wysiłków ascetycznych zrywa z dotychczasowym stylem życia i wchodzi w przestrzeń spraw Bożych. Tymczasem to Bóg dokonuje wybrania danej osoby i związania jej z sobą. Zgodnie z metafizyczną zasadą proporcjonalności przyczyny i skutku, tylko On może podnieść człowieka na poziom swego bóstwa i dać mu w nim swój udział. Ta konsekrację ukazuje Pismo Święte. W świetle objawienia Bożego konsekracja człowieka jest suwerennym aktem Boga, który wybiera kogo chce, kiedy i jak chce, pozwalając zarazem wybranej osobie poznać i doświadczyć Jego miłości. Na to pociągnięcie więzami miłości człowiek odpowiada formalnym i zobowiązującym aktem zgody, który zmienia jego tożsamość. Ten dialogalno-responsoryjny charakter konsekracji oznacza, że choć z punktu widzenia formalno-prawnego jest ona aktem jednorazowym, a więc momentem przełomowym w życiu człowieka, to jednak w nim się nie wyczerpuje. Owo tak chrześcijanina, dane w odpowiedzi na Boże wezwanie i na ogół uroczyście potwierdzone przez Kościół, na przykład w obrzędzie profesji czy, jak w przypadku kapłaństwa, święceń, nie jest kresem, ale zaledwie początkiem drogi. Jest zapoczątkowaniem stylu życia właściwego dla oddania siebie Bogu. Trafnie to oddaje poeta Jerzy Libert w zakończeniu wiersza pod tytułem Jeździec. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba oczom i uszom, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Konsekracja jest więc aktem i zarazem procesem, rzeczywistością niezwykle dynamiczną. Sobór Watykański II, mówiąc o konsekracji jako dopełnieniu chrztu, za świętym Tomaszem używa pojęcia całkowite oddanie. Podkreśla w ten sposób, że chodzi o całkowite poświęcenie się człowieka Bogu. Nie oznacza to, że ludzki wysiłek jest pierwszorzędny, lecz że odpowiedź człowieka na inicjatywę i zaproszenie Boga angażuje go całego w taki sam sposób, jak Chrystus cały wydał samego siebie za nas, aby nas odkupić, jak pisze święty Paweł w liście do Tytusa. Można więc powiedzieć, że chrystologiczna wzorczość konsekracji, szczególnie w przypadku kapłaństwa, nabiera cech paschalnych. Jest bowiem poświęceniem swego życia, więc umieraniem z Chrystusem, aby wraz z Nim zmartwychwstać i dostąpić pełni życia. Ta idea jest zawarta w pierwszej i podstawowej konsekracji, jaką jest Chrzest Święty. Jest ona zatem procesem paschalnym, ustawicznym przechodzeniem ze śmierci do życia, od grzechu do stanu łaski, od samoograniczenia do pełni daru. Mówiąc o sensie konsekracji jako takiej, nie sposób pominąć wyraźnie rysującego się już w samej etymologii tego słowa aktu uświęcenia. Konsekracja jest nie tylko aktem oddania, ale także aktem uświęcenia, a raczej oddaniem dla uświęcenia. Rozpatrując konsekrację w płaszczyźnie personalistycznej, należy podkreślić, że to uświęcenie nie dokonuje się mechanicznie, od zewnątrz. Jest natomiast głębokim procesem wewnętrznego upodobnienia do Boga mocą nadprzyrodzonej miłości. Nie ma uświęcenia bez miłości Boga, bliźniego i samego siebie. W konsekracji ważne jest więc nie tyle to, co się pozostawia, lecz ten, kogo się wybiera. Zawarte w etymologii słowa consecrare, wyrzeczenie i oddzielenie od świata, pełni jedynie funkcję służebną w stosunku do poświęcenia siebie Bogu z miłości. Jedynie miłość może skutecznie i trwale dysponować człowieka do daru ze siebie Bogu w odpowiedzi na jego miłość. Ujmując zagadnienie od strony funkcjonalnej, trzeba stwierdzić, że każda konsekracja chrześcijańska dokonuje się w Kościele i przez wspólnotę Kościoła zostaje potwierdzona, zyskując znamie gwarancji. Uczestnicząc w akcie konsekracji, a więc na przykład we chrzcie, profesji rad ewangelicznych czy święceniach kapłańskich, wierni, jako świadomy podmiot Kościoła, w jakimś sensie biorą na siebie odpowiedzialność za dochowanie wierności ze strony tego, kto jest konsekrowany. Na konsekrację należy też spojrzeć w aspekcie istotowym Kościoła. Nie inaczej, jak przez nią tworzy się i buduje wspólnota wierzących. Taka bowiem jest wola Chrystusa. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Prawda o uświęceniu, czyli konsekracji, jako zasadzie życia i rozwoju Kościoła, szczególnie mocno wybrzmiewa w listach świętego Pawła Apostoła. Na przykład chrześcijanom w Tesalonikach wyznaje on, że dziękuje za nich Bogu, iż wybrał ich do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Oznacza to, że więzi eklezjalne w gruncie rzeczy przede wszystkim mają charakter wertykalny, ku Bogu, a na nich osadzone są wszelkiego rodzaju więzi horyzontalne ku ludziom. Jesteśmy więc Kościołem nie na mocy umowy społecznej, ale dzięki konsekracji, czyli wszczepieniu w Chrystusa, najpierw we Chrzcie Świętym, a następnie przez konsekrację kapłańską czy profesję rad ewangelicznych.